Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że słuchaliśmy z pilnością tego, co nasi bracia mówili o tej potrzebie, o tym pytaniu, które postawione było, czy nie wstydzę się Jezusa, czy jestem gotowy wydawać świadectwo na każdym miejscu, świadczy swoim życiem, postępowaniem, że we mnie żyje, króluje mój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Przed chwileczką z kolei drugi brat, mówiąc, dotknął tych decyzji, które podejmujemy codziennie w naszym życiu, decyzje, które niejednokrotnie bardzo mocno odnoszą, bardzo mocno ważą na naszym życiu, niejednokrotnie przesądzają o takiej czy innej sytuacji naszego postępowania. Nie chcę rozwijać jeszcze głębiej tego tematu, ale chciałbym przeczytać takie pewne miejsce z listu apostoła Pawła do Tytusa, gdzie mąż Boży tak jakby podsumowuje te dwie myśli naszych braci i daje pewne wskazanie praktyczne dla każdego jednego człowieka. List do Tymoteusza, drugi rozdział i od pierwszego wersetu przeczytamy kilkanaście wersetów. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Ze starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Ze starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jako przystoi świętym nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczą młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległy, aby Słowo Bożemu ujmy nie przynoszone. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi, we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o was do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości na tym świecie, i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. I może jeszcze jeden werset, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lub na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Drodzy, myślę, że ten urywek Pisma Świętego, gdzie mąż Boży apostoł Paweł zaadresował do drugiego wspaniałego męża, Tytusa, bardzo wyraźnie, jednoznacznie przekazuje nam pewne Boże oczekiwanie do każdego jednego z nas. Apostoł Paweł rozpoczyna dotykając starszych osób, przechodzi później na młodsze, przychodzi na pewne relacje w pracy i w innych miejscach i daje krótkie, ale bardzo jednoznaczne i wyraźne wskazówki, czego oczekuje od nas żywy, święty, wspaniały Bóg. Co chce, aby w naszym życiu nam towarzyszyło. Apostoł Paweł też dotyka tematu łaski, która ma zbawienny wpływ w naszym życiu, a mianowicie ona jest tą rzeczą, która nas uczy, naucza, ćwiczy, abyśmy i prowadzi nas do tego, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, ale żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożni. Myślę, że ten 14 rozdział, 14 werset jakby podsumowuje to całą naukę naszego mistrza i to Boże oczekiwanie. A mówi, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Bardzo często dzisiaj brat Bartek, usługując kilkakrotnie, zadał słuszne to pytanie, czy nie wstydzę się mistrza, czy nie wstydzę się Jezusa, czy nie wstydzę się Chrystusa, czy jestem gotowy na każdym miejscu wydać świadectwo o tym, że moim Panem, moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Ja myślę, że należałoby też zastanowić się jeszcze nad jednym pytaniem. Jeżeli bierzemy naukę Bożego Słowa i to, co przeczytałem w liście do Tytusa, Bóg oczekuje od nas pewnego jednoznacznego postępowania życia na tej ziemi. I może zadałbym pytanie, czy czasami Jezus, przyglądając się nam, nie wstydzi się nas? Czy Jezus może patrzeć z wielką radością na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze zachowanie, widząc owoc swojej pracy, moc przelanej swojej świętej krwi, siłę swego potężnego zmartwychwstania? Czy Jezus, patrząc na nas, może z radością przyglądać się tym, którzy całkowicie oddają swoje życie dla Jego łaski, dla Jego miłosierdzia, czy też patrząc na nas, patrzy ze smutkiem? I myślę, że należałoby zadać sobie też to pytanie. Tak bardzo istotne to jest pytanie, czy nie wstydzę się ja Jezusa? Czy jestem gotowy, aby na każdym miejscu wydać żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie, o Jego łasce, o Jego dobroci, o przemianie mego serca? Ale też jest bardzo istotne pytanie z drugiej strony. Czy mój Pan, mój Zbawiciel, patrząc się na mnie, nie musi ze wstydem, ze smutkiem spoglądać, widząc to Jego dziecko, dla którego tak wiele uczynił, tak wiele zrobił? I tutaj nawet napisane, odkupił na własność, aby ta własność Jego, że tak powiem, charakteryzowała się dobrymi uczynkami, była gorliwą w służbie dla żywego Boga. Kiedy Bóg patrzy, nie zauważa we mnie dobrych uczynków, kiedy nie zauważa we mnie gorliwości, ja myślę, że ze smutkiem wtedy nasz Pan patrzy na nas. I dlatego też jest tak bardzo ważne, abyśmy, jeżeli mówimy o naszych relacjach z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, abyśmy pamiętali o tym, że też i nasz Pan przygląda się nam i albo z radością patrzy, albo widzi, że Jego krew przelana jest doceniana w naszym życiu, że podchodzimy z szacunkiem do Bożego Świętego Słowa, że nie odchodzimy od Bożej prawdy i ogląda owoc swojej potężnej, wykonanej pracy nad nami. Lub też patrząc się na mnie, tak wiele zauważa rzeczy, które nie są podobne do Jego charakteru, nie są podobne do boskiej natury, nie są podobne do Jego oczekiwań, nie są podobne do dzieci, które wszystko oddały w ręce swego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego, drodzy umiłowani, kiedy patrzymy na obietnice Boże, ich jest tak wiele, począwszy od jednej z takich bardzo istotnych obietnic, tej Bożej woli, w którą Bóg objawia swoją wolę, a mianowicie w tym, że pragnie, aby każdy jeden z nas był wypełniony, był pełen Ducha Świętego. Pan Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, abyśmy mogli być pełni Ducha Świętego, pełni Jego cierpliwości, łaski, pokoju, doświadczać ciągle, stale, na każdym miejscu Jego obecność, Jego wyciągniętą dłoń, Jego miłość, Jego miłosierdzie. Pan uczynił wszystko. Pan dotknął się też naszych serc mocą i siłą Świętego Bożego Ducha. I teraz mogę sobie zadać pytanie, czy jestem pełen Ducha Świętego? My znamy miejsca Pisma Świętego, gdzie Biblia wyraźnie mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. Czy jestem pełen Ducha Świętego? Jest taka następna wspaniałe słowa obietnicy, które są tak istotne dla nas, a mianowicie Jezus mówi, oto ja daję wam pokój, pokój mój, który pochodzi ode mnie. Pokój, który jest trwały, który jest stabilny, który pochodzi pod wpływem mocy, siły działania Bożego Świętego Ducha. I znowu mogę sobie zadać pytanie, czy ten Boży pokój, którym Bóg obdarowuje, którym Jezus przekazuje, on rzeczywiście króluje w moim sercu? On rzeczywiście wypełnia całe moje wnętrze? Czy mój Pan, widząc, że Jego łaskę, Jego dar, którym obdarzył, on rzeczywiście działa, funkcjonuje i pracuje w moim życiu, w naszym życiu? Możemy sięgnąć do następnych wspaniałych Bożych obietnic. I możemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście mój Pan widzi. Kiedy czytamy list męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian, to apostoł Paweł pod wpływem mocy Świętego Bożego Ducha mówi, że poprzez Ducha Świętego zostaje rozlana Boża miłość skierowana do naszych serc. Kiedy dotykamy miłości, bardzo szybko lubimy szukać ich u innych. Ale zadajmy sobie pytanie sobie, czy mój Pan, który poprzez Ducha Świętego obdarowuje, widzi we mnie, że ten Jego dar, to Jego wyposażenie, to Jego błogosławieństwo, jaka jest miłość płynąca przez moc Świętego Bożego Ducha, rzeczywiście króluje w moim sercu. Rzeczywiście żyje w moim sercu. Ja myślę, że kiedy przyglądniemy się życiu męża Bożego Mojżesza, męża Bożego, o którym dzisiaj tak było dużo wspominane, Pawła, to możemy zauważyć, że tych ludzi charakteryzowało coś bardzo ciekawego. Mojżesz, my znamy historię, my wiemy cały przebieg jego życia, wiemy ile trudności, ile problemów znosił, ile różnych doświadczeń przychodził, ile miał problemów, trudności z tym narodem, aby go wprowadzić do tej ziemi, którą Bóg im obiecał. I nawet przyszedł taki moment, kiedy Bóg postanowił wytracić naród izraelski, to proszę zwrócić uwagę, Mojżesz tak jakby zapomniał o tym wszystkim, tak jakby tego nie pamiętał, tak jakby to było gdzieś daleko. W jego sercu mieszkająca miłość nie mówi, Boże, rzeczywiście ten naród zrobił to, 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 bo to było prawdą. Ale mówi, Boże, nie rób tego. Jeżeli już musi być poniesiona kara za grzech, nieposłuszeństwo, to mnie wytrać. To ja niech poniosę karę, to niech ja będę ukarany, a ten naród niech wejdzie. Mimo tego, że były momenty, że ten naród chciał ukamienować Mojżesza, chciał go zgładzić, ale w tym jego serce mieszkająca miłość nie patrzyła na to, czy naród izraelski jego kocha, miłuje, czy jak naród izraelski wyciąga swoją dłoń do niego, on zobaczył zupełnie inaczej. Podobne słowa powiedział mąż Boży apostoł Paweł. On nie patrzył się, czy jego współplemieńcy Żydzi kochają go, miłują, ale on mówi, Boże, jeżeli byłoby to takie możliwe, że jeżeli była to by rzecz możliwa, że gdybym ja oddał swoje życie, a oni wszyscy byli zbawieni, to ja jestem gotowy. Myślę, że w tym zamyka się Boża miłość. Nie zamyka się w tym, że szukam Bożej miłości w moim bracie i siostrze, ale myślę, że zamyka się w tym, abym zmierzył swoją miłość, abym zmierzył swój pokój, abym zmierzył swoją cierpliwość, abym zmierzył swoje uczynki przed Bożym Świętym Majestatem. Nie mierzył czyjeś, dlatego że bardzo łatwo jest mierzyć czyjeś. Mężowie Boży pokazali nam zupełnie inny przykład. Wspaniały Boży mąż Daniel, kiedy modlił się, my czytamy o tym wspaniałym mężu Bożym, że swego czasu taka bardzo jednoznaczna wyszła ocena, że nic w nim nie znaleziono, ani przeciwko Bogu, ani przeciwko królowi. We wszystkim wywiązywał się, mówię swoimi słowami, w sposób bardzo doskonały. I mógł powiedzieć w modlitwie, Boże, Ty wiesz, moi ojcowie, ci starsi, kapłanie, Boże, Ty wiesz, a co oni są. I przez nich dzisiaj ja znajduję się w niewoli, bo taka była prawda. Ale on zupełnie inaczej podchodzi. Mieszkająca miłość w jego sercu do narodu izraelskiego powoduje, że staje przed Bogiem i mówi, Boże, myśmy zgrzeszyli, myśmy złamali Boże prawo, myśmy przestąpili. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest coś, co płynie od Boga, od Bożego Majestatu, to wskazuje nam na charakter Jezusa Chrystusa. Czy to jest pokój, czy to jest miłość, czy jest to cierpliwość, czy to jest dobre uczynki. Pan Jezus nie czekał, aż ja powiem, Panie Jezu, ja Cię przepraszam. I wtedy Pan Jezus oddał za mnie swoje życie. On tak nie czynił. To On ukochał bezgranicznie mnie i Ciebie. I mimo tego, że ja byłem daleko od Jego prawdy, że nie zwracałem uwagi na Jego przekazanie, a On już przelał za mnie swoją świętą krew. On już oddał swoje życie. On już stworzył warunki do tego, aby mógł skorzystać z Jego wielkiej łaski, wielkiej miłosierdzia. W Nim królowała, mieszkała ojcowska miłość. Jeżeli mówimy o miłości płynącej od Bożego Majestatu, to ona się właśnie tym charakteryzuje. Ona w tym, ją w tym możemy rozpoznawać, że ja siebie stawiam, że ja jestem gotowy skontrolować samego siebie, że jestem gotowy wziąć też cudzy ciężar na swoje ramiona. W tym zamyka się Boża miłość. Nie zamyka się Boża miłość w szukaniu ciągle w innych i dochodzeniu do wniosku, że wszyscy wkoło nie mają miłości. Ale zamyka się w tym, że ja sam siebie sprawdzam. Ja siebie stawiam tak, jak postawił Mojżesz, tak, jak postawił apostoł Paweł, tak, jak postawili w innych miejscach, tak, jakby w tym przypadku Daniel. Możemy sięgnąć do króla Dawida i podobne sytuacje znajdziemy. I dlatego i ten rozdział, ten rywek Pisma Świętego, który przeczytałem, on tak bardzo wyraźnie, w krótkich, ale zdecydowanych słowach, przekazuje nam Boże oczekiwanie w stosunku do każdego z nas i każdej dziedziny naszego życia, w której się znajdujemy. Myślę, że jest to ciekawe stwierdzenie 10 wersetu. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niechaj im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim, proszę zwrócić uwagę, byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. To są bardzo mocne słowa. Ja myślę, że one nie wymagają wielkiego komentarzu, ale pokazują, co jest ozdobą. Biblia mówi, że jest to ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. To jest tak istotne i ważne, abyśmy o tym pamiętali. I myślę, że dobrze będzie, kiedy i my ugniemy za chwileczkę nasze kolana i jeszcze raz w modlitwie tak serdecznie poprosimy naszego Boga o Jego łaskę, o Jego mądrość, o to, aby dał nam siły do takiej osobistej samokontroli, samooceny, dokonanej tak bezkompromisowo na podstawie Bożego Świętego Słowa. Aby mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, tak przed chwileczką Bartek powiedział, czy mogę powiedzieć swemu dziecku, żyj tak jak ja, postępuj tak jak ja, mów tak jak ja, a masz 100%, że będziesz miał Królestwo Boże. Apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział bardzo wyraźnie. On wskazał, można przeczytać to, co jest wspomniał brat Bartek i bardzo jednoznacznie powiedział do Tymoteusza tą sprawę, pokazując, w jaki sposób uznanie daje dla Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Litrze. Jakieś to prześladowanie zniosłem, ale ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Apostoł Paweł miał odwagę, czując w sercu swoją pełną obecność Świętego Bożego Ducha, będąc pełen Ducha Świętego. I mówi do Tymoteusza, Tymoteusza, ja w tej chwili mówię swoimi słowami, dobrze zrobiłeś, że poszedłeś za moją nauką. Tymoteuszu, dobrze zrobiłeś, że poszedłeś za moim sposobem życia. Dobrze zrobiłeś, że poszedłeś za moimi dążnościami, wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością i prześladowaniami. Proszę zwrócić uwagę, apostoł Paweł nie oceniał Tymoteusza w tym momencie, poszukając w nim jakichś błędów, ale wskazuje na siebie i mówi, dobrze zrobiłeś, że poszedłeś, tak ja żyję, postępujesz tak jak ja postępuję. Myślę, że to jest bardzo istotne. Myślę, że w tym zamyka się odpowiedzialność nas jako rodziców przed żywym, świętym Bogiem. Czy mogę tak powiedzieć do swoich dzieci? Czy mogę powiedzieć, słuchajcie, róbcie jak ja, postępujcie tak jak ja, mówcie tak jak ja, zachowujcie się tak jak ja i wszystko będzie okej. Myślę, że to jest tak istotne. Czy czasami nie robimy czegoś i nawet kryjemy, czy chowamy się przed swoimi dziećmi, aby one tego nie widziały, czy nie słyszały. To jest tak bardzo istotne. Znowu wracam do tej myśli, na tym już będę kończył, że powinniśmy zadać sobie pytanie też, czy mój Pan, patrząc na mnie, znajduje we mnie to, co jest w Nim? Czy znajduje ten pewien wymiar Jego? Czy znajduje tą boską naturą, którą chcę obdarzyć? Czy znajduje tą pełnię mocy, siły nowonarodzenia, które mnie obdarza, przenika i wypełnia swoim pokojem? To jest tak istotne i tak ważne dla naszego życia. Dlatego, drodzy, będziemy się modlić. Będziemy prosić naszego Boga o Jego wsparcie, o Jego błogosławieństwo. Jak wiemy o tym, za 1,5 tygodnia w sobotę 3 października będziemy mieli na tym miejscu zjazd HWZ-u, z naszych zborów, naszych braci, sióstr, młodzieży, dzieci, tych, którzy przyjadą. Myślę, że potrzebujemy wszyscy wsparcia, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, potrzebują nasze siostry, które ponownie biorą na siebie ten ciężar, aby nakarmić, przygotować, stworzyć te warunki socjalne dla tych, którzy przyjadą na to miejsce. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa w momentach, kiedy te z tego miejsca będą bracia zwiastować Słowo Boże, będą przekazywać pewne prawdy biblijne, które są tak istotne dla naszego życia. Potrzebujemy, aby Boża obecność wypełniła całkowicie ten dzień swoją łaską, pokojem i mocą. Dlatego też i w tej modlitwie poprosimy naszego Boga, aby Bóg błogosławił, aby Bóg wyciągnął swoją dłoń, aby sam Pan poprowadził i napełnił mocą swego świętego imienia, aby we wszystkim było uwielbione imię Jezusa Chrystusa, abyśmy za wszystko mogli dziękować żywemu Bogu za Jego dobroć, łaskę. Pamiętając o słowach Jezusa, który powiedział: oto ja jestem z wami aż do skończenia dni waszego życia. Amen.